Moi drodzy, pozwólcie, że odczytam fragment Ewangelii. Powstańmy, bo wiemy, że ta postawa stojąca jest godną właśnie odczytania tego fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza. A oto zbliżył się do niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy, siostry i bracia. Witam was serdecznie na tej nauce stanowej. Można by powiedzieć w pewien sposób, bo tak to wygląda, podzielę się tą refleksją jako rekolekcjonista, można by powiedzieć trochę nietypowej. Dlatego, że nauki stanowe, jak wiemy, one mogą być właśnie kierowane do małżeństw. Może to być nauka stanowa dla mężczyzn, dla kobiet, może być dla młodzieży. A jesteśmy zaproszeni do takiej, można by powiedzieć, szczególnej nauki, która jest pod tytułem czy skierowana do osób samotnych, a więc grupy ludzi, która może być osobą panną, kawalerem, wdową, wdowcem, osobą, która rzeczywiście żyje w samotności od wielu lat. A więc Kościół również chce kierować słowo do tych, którzy przyjmują nieco inny stan życia. I on jest najczęściej związany z sytuacją życiową, w której człowiek się znalazł. Dlaczego przeczytałem fragment o bogatym młodzieńcu, gdzie może ten tekst kojarzy się przede wszystkim jako powołaniowy. On jest skierowany do tych, którzy gdzieś wahają się w swoim życiu, nie wiedzą, jaką drogę wybrać, czują powołanie do życia kapłańskiego, zakonnego, ale czują jakieś lęki. I ten przykład młodzieńca pokazuje właśnie takiego człowieka, który poszukuje. Ale uwierzcie mi, moi drodzy, że odkrywając ten tekst, można zauważyć, że nie tylko on jest skierowany do tych osób, które taki stan, konkretny stan kapłański czy zakonny chcieliby wybrać. Ale on jest skierowany do każdego człowieka, do każdego stanu. Bo przecież w życiu wybieramy, dokonujemy wyborów. I ten wybór Boga jest tak bardzo ważny, bo tak jak powiedziałem w nauce podczas mszy świętej, kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu w życiu człowieka, to wszystkie sprawy jego miejsca, jego życia mają właściwe miejsce. I wy jako tutaj obecni z bagażem doświadczeń, które macie za sobą, bagażem codzienności, teraźniejszości, a może i nawet przyszłości, może często właśnie zadajecie sobie to pytanie, bo ono jest właściwe dla każdego człowieka, dla każdego stanu. Panie Boże, czego ode mnie oczekujesz? Dlaczego moja sytuacja życiowa jest taka, a nie inna? Dlaczego innym jakoś się powodzi? Jakoś sobie to życie poukładali? A ja mam, jak to mówimy najpopularniej, ciągłego pecha. Nie mogę spotkać odpowiedniej osoby, z którą na przykład chciałbym przeżyć wspólnie całe życie. Bo się zawiodłem. Dlaczego zostałam sama? Jestem wdową, jestem wdowcem. Czy taka ma być moja droga? Czy mam zostać w tym stanie? Czy może szukać szczęścia? Bo może jeszcze stać mi na to, by kogoś pokochać, by z kimś być razem, mimo że mam to doświadczenie małżeństwa, może wieloletniego małżeństwa, śmierci współmałżonka. Moi drodzy, to są takie bardzo egzystencjalne pytania. A one są stawiane też po to Panu Bogu, aby człowiek czuł się szczęśliwy w tej sytuacji, w jakiej jest. Bo zobaczcie, z jednej strony wiemy, że na siłę nic nie powinniśmy robić. Że nie można wymuszać pewnych sytuacji, bo one się obrócą przeciwko nam. A z drugiej strony szukamy szczęścia, szukamy bratniej duszy. Znamy piękną pieśń, że Jezus jest moim przyjacielem. On mnie wiedzie przez życie. Piękna pieśń, można ją wspaniale wyśpiewać, radośnie. I na pewno to odniesienie do Jezusa jako naszego przyjaciela, jako tego, który chcemy, aby był obecny w moim życiu, w tej sytuacji, w której jestem, jest tak bardzo ważne. Bo to sprawi, że człowiek nie będzie przygnębiony, że człowiek nie będzie zrezygnowany, że nie będzie narzekał, że nie będzie sfrustrowany. Bo niestety każdy z nas inaczej przeżywa samotność. Jakże często, moi drodzy, sami na pewno o tym wiecie, może same takie myśli wam przychodziły, spotykam się jako kapłan, jako zakonnik, ale ksiądz jest biedny. Nie ma rodziny, nie ma żony. To przecież nie można być szczęśliwym. Zobaczcie, takie myślenie, prawda? Że jak nie ma żony, nie ma męża, czy nie ma, prawda, dzieci, to człowiek musi być nieszczęśliwy. Nie. Dlatego, że jeżeli ktoś odkrył tą drogę swojego powołania, a to jest też łaską, bo moi drodzy, chcę podzielić się świadectwem. Ja księdzem chciałem zostać od dziecka. Od dziecka. 5-6-letniego dziecka. Gdzie w domu robiłem ołtarzyk, stawiałem krzyż, książeczkę do nabożeństwa, zakładałem prześcieradło, prawda, jako ornat. Dosłownie, tak można by powiedzieć, bawiłem się w kościół, no tak, jako dziecko. I to pragnienie towarzyszyło mi jako dziecko, jako młody chłopak, który zdecydował się po szkole podstawowej pójść do niższego seminarium, po 8 klasie, już do niższego seminarium duchownego księży zmartwychwstańców w Poznaniu. Seminarium, które, proszę sobie wyobrazić, bo o tym nie wiecie, kończył wasz rektor, ksiądz Zygmunt, kończył ksiądz Andrzej, kończył ksiądz Augustyn, który był ze mną od pierwszej klasy niższego seminarium, potem przez seminarium. I tu z obecnego składu nie był tylko ksiądz Tomasz. Czyli na 4, 3 jest absolwentami niższego seminarium. To też pokazuje pewną prawdę, prawda? Że to pragnienie to nie był przypadek, że tam się znaleźliśmy w tej szkole, w tym mniejszym seminarium, że tam się też nasze powołanie rozwijało, że decyzja po maturze była: idziemy dalej, do nowicjatu, do wyższego seminarium. Zostajemy kapłanami zmartwychwstańcami. I takie pragnienie jest, moi drodzy, w wielu, nawet już dzieciach, gdzie sobie wymarzą, czy jakiś zawód, prawda? Ile razy jest tak, że widać, że to już ma smykałkę do, prawda, rozkręcania zabawek i składania tych zabawek. Oto będzie mechanik, prawda? A dziewczynka gdzieś tam lalki czesze, prawda? I nie tylko. Oto będzie fryzjerka. Czy jeszcze inne, prawda? Czy opiekuje się chorymi? Oto będzie pielęgniarka, czy lekarz? Bo jest prawdą, że Pan Bóg działa w naszym życiu w taki sposób, może czasami, powiem, użyję tego słowa, niezrozumiały, że jak gdyby jedne osoby gdzieś już od wczesnego dzieciństwa czy młodości wiedzą, kim chciałyby być, a są osoby, które cały czas szukają, nie mogą rozeznać drogi swojego powołania. I tak się dzieje też dzisiaj, moi drodzy. Zobaczcie, taka prosta rzecz. I to widać na przykładzie czego? Jeszcze ileś tam lat temu było normalną rzeczą, że po maturze chłopak, który ma powołanie, idzie do seminarium. Dzisiaj seminaria świecą pustkami. Dzisiaj w seminarium diecezjalnym bywa 7 kleryków na wszystkich rocznikach, 6 rocznikach 7 kleryków, czy na 6 rocznikach 20 kleryków. Oczywiście można by tu dyskutować, dlaczego tak się dzieje, jak to wygląda, co jest powodem takiej sytuacji, i te dyskusje pójdą w różnym kierunku. Ale uwierzcie mi, moi drodzy, co ja zaobserwowałem jako kapłan. Tak niedawno skończyłem 53 lata, 27 lat kapłaństwa, że zarówno w tym dokonaniu wyboru drogi życiowej, czy to pójścia do kapłaństwa, życia zakonnego, czy małżeńskiego, to wszystko się przesunęło. Zobaczcie. Przecież tutaj jesteście osoby, które pobierały się mając 20, 21, 22. Proszę zobaczyć, gdzie dzisiaj spotkać młodych ludzi, którzy mają lat 20, 21, którzy się pobierają. Przede wszystkim widać niedojrzałość. Można by powiedzieć, że te 30, 40 lat temu to podejście tego młodego, 20-letniego mężczyzny czy tej młodej dziewczyny, kobiety było zupełnie inne. To jest bardzo ciekawe, dlaczego tak się stało, prawda? I to nie jest powiedziane, że zawsze to się kończyło szczęśliwie, bo to tak nie jest. Ale przecież większość właśnie osób pobierało się w bardzo młodym wieku, wiedząc, że jeżeli się kochają, jeżeli chcą być ze sobą, chcą mieć potomstwo, nie czekać na to potomstwo, nie wiadomo jak długo, jak to dzisiaj ma miejsce, że na wszystko jest czas. Człowiek zaplanuje, prawda, w którym roku zrobi magisterkę, doktorat, kolejny fakultet, data ślubu z wyprzedzeniem, prawda, w 2026. I tak to wygląda, tak to człowiek po prostu planuje, tak po swojemu. A potem często przychodzi rozczarowanie, bo tak do końca się nie dzieje. Bo my możemy sobie planować, tak po ludzku. Ale to jest najgorsze, co może być, jak sobie człowiek chce tak poukładać swoje życie, bo jest taki uporządkowany i chce, żeby rzeczywiście wszystko miało miejsce w odpowiednim czasie. I to nie jest złe, że człowiek planuje, że nie działa, prawda, tak pochopnie, ale w tym wszystkim planowaniu widzimy też, ile jest takiego ludzkiego egoizmu i takiego planowania po swojemu. I często to zderza się z rzeczywistością i pokazuje, że no właśnie z tych planów zostają zgliszcza. że często nawet połowa ich się nie zrealizuje. Dlatego też jakże ważnym jest, żeby każdy z was tutaj obecnych w tej sytuacji, w której jest, w której się znalazł, a wymieniłem kilka tych możliwości, by rzeczywiście dostrzegł w tym działanie także Bożej miłości i dobroci, której trzeba szukać w naszym życiu i pytać Boga. I pytać Boga, i co jest ważne, umieć się też pogodzić ze swoją sytuacją, bo zobaczcie, no nie ma nic gorszego, jak człowiek nie potrafi się pogodzić ze swoją sytuacją taką, w której się znalazł, na którą nie ma do końca wpływu, a równocześnie brakuje mu też tego zaufania do Pana Boga, że przecież Ty mnie nie zostawisz, Panie. Że to, że może dzisiaj rozpaczam nawet z tego czy innego powodu, to przecież Ty, jak się zwrócę do Ciebie, ukoisz mój ból. Ty dasz mi siłę i działasz w ten sposób, że często nawet tego nie przewidzimy, jak może na nas spłynąć strój łask, takiego rozeznania. Tu jest potrzebna także, moi drodzy, modlitwa do Ducha Świętego, by właśnie modlić się i prosić, Panie Boże, daj mi światło Twego Ducha, daj mi dary mądrości, umiejętności, pobożności, roztropności, bojaźni Bożej, rozumu, bo przecież znamy te dary Ducha Świętego. A może często o nich zapominamy i myślę, że nawet można powiedzieć, że zapominamy, jak ważnym jest, aby przyzywać mocy Ducha Świętego. Tej mocy, która, zobaczcie, jest przyzywana w jakże ważnym momencie, kiedy człowiek przyjmuje sakrament chociażby małżeństwa. Przed samą przysięgą małżeńską jest odśpiewany hymn do Ducha Świętego. Bo ta chwila jest tak bardzo ważną, decydującą często o całym życiu. Ta decyzja ma być dojrzałą, świadomą, ale także i współpracy z Bożą łaską. Że nie można tylko liczyć na siebie, na swoje umiejętności, na swoją błyskotliwość, bo bywa tak, że człowiek zapomina w swoim działaniu, że w tym wszystkim ma być obecny Bóg, Jego łaska, Jego mądrość, dary Ducha Świętego. I wtedy to życie, ten stan, który jest mi dany w tej chwili, a może jest mi zadany na całe moje życie, bo tego nie wiemy, będzie przez nas przyjęty. Często te tęsknoty wtedy, te ludzkie, które są w nas, a jesteśmy, jak to często mówimy, tylko ludźmi, nie jesteśmy mechanizmami, którzy nie odczuwają, którzy nie mają uczuć, którzy nie mają chwil radości, chwil szczęścia, ale także i smutku, cierpienia, bo to dotyka każdego i każdą z nas. Ale jeszcze raz to podkreślam, ta świadomość oddania swojego życia, swojej teraźniejszości, swojej przyszłości właśnie w ręce Boga jest gwarantem tego, że będziemy naprawdę czuli się dobrze. Będziemy czuli się szczęśliwymi, mimo że gdzieś nie zrealizowały się nasze pragnienia. I tego do końca nie rozumiemy. Może się często nawet buntujemy wobec takiej sytuacji. Dlaczego, Panie Boże, mnie to spotkało? Przecież ja całe życie byłam Tobie wierna. I pragnę, czy pragnęłam, bo może już te pragnienia już nie mają miejsca nawet z braku nadziei, żeby być szczęśliwą, chociażby w tym wymiarze, że mam rodzinę, mam męża, mam dzieci, jestem żoną, matką, ojcem, mężem. Ale wiemy też dobrze, moi drodzy, że często tej odpowiedzi takiej konkretnej, jakbyśmy chcieli i domagali się, nie otrzymamy. Tą nadzieję mamy pokładać w Panu Bogu, Jemu zaufać. Jemu zaufałem i bać się nie będę. To słowa Pisma Świętego, bo rzeczywiście tak jest. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, mówi psalmista. I chciałbym jeszcze się odnieść do jednego fragmentu Pisma Świętego. Już tutaj jest to jak gdyby przedłużenie z rozdziału 19 o nierozerwalności małżeństwa, gdzie Jezus tłumaczy swoim uczniom, jak się mają właśnie sprawy z małżeństwem, gdzie można by powiedzieć humorystycznie, po tej wypowiedzi o tym, czy właśnie można oddalić żonę, czy nie można, z czym to się wiąże, jeżeli tak by się stało, to rzekli mu uczniowie: jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Proszę zobaczyć, jakie podsumowanie takie, no, z uśmiechem można przyjąć. Ja przyznam się, że czasami z humorem, jako kapłan, jako zakonnik gdzieś, ale to z humorem naprawdę mówię, że to jeżeli tak się mają sprawy z małżeństwem, to dobrze, że się nie ożeniłem, że jestem księdzem, zakonnikiem, ale to mówię, myślę, że rozumiemy, że jest to w formie takiego żartu, bo jeżeli ktoś jest szczęśliwy na drodze, którą wybrał, no to nie będzie rozmyślał o innych możliwościach. I wtedy na to, co powiedzieli uczniowie, Jezus powiedział: nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdolni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili. I są niezdolni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. I tutaj w tym fragmencie, drodzy, jest też taka pewna odpowiedź na sytuacje życiowe człowieka. Że ten wybór, czy to był dokonany, można by powiedzieć, dobrowolnie przez człowieka, czy też przez daną sytuację, która nastąpiła, a tutaj mamy odpowiedź, że mogą być niezdolni do małżeństwa ci, którzy z łona matki takimi się urodzili, których ludzie takimi uczynili, ale też i ci, którzy dobrowolnie wybrali takie życie. I może być też tak, i tak jest na pewno, moi drodzy, bo w to wierzę, że sytuacja, w której człowiek się znajduje, czy wy tu obecni, a każdy z was wie, jaka to jest sytuacja, też jest dobrowolnym wyborem. Niekoniecznie musi być na zasadzie nieszczęścia, które na mnie spadło. I teraz nie mogę się z tym pogodzić. Nie mogę Bogu może nawet wybaczyć, że tak się stało w moim życiu. Dlatego to zaufanie, zawierzenie Bogu swojego życia, a równocześnie z tą wielką nadzieją, Panie Boże, jeżeli masz dla mnie plan, to chcę się poddać temu planowi. Prowadź mnie. Pozwól mi rozeznać. Ale pozwól mi także być szczęśliwym w tych wyborach, czy też sytuacji, w której się znalazłem. Bo nie chciałbym, moi drodzy, powiedzieć na zasadzie, co by było, gdyby, bo czasami tak też bywa. Co by było, gdyby. Bo też znam takie sytuacje, gdzie ktoś, kto żyje samotnie, mówi, ja Panu Bogu dziękuję, widząc, co się dzieje w małżeństwach. Wokół mnie jest tylu znajomych, którzy się rozwiedli, rozbiły się rodziny, a tak to wszystko pięknie wyglądało, że ja tak to postrzegam, że to było, czy jest łaską Bożą dla mnie, że właśnie jestem osobą samotną. Bo tak też można przyjąć taką wolę Bożą. Ale wiemy też, tak jak tutaj siedzimy, każdy z nas ma inny charakter, inny temperament, inne też postrzeganie pewnych rzeczy i nie da się tak poustawiać tego, że tak musi być. Bo to, co dla jednego jest wiadome, co jest jak amen w pacierzu, dla drugiego wiemy, że będzie zawsze konfliktowe, problematyczne, zawsze będzie widział dziurę w całym, zawsze będzie szukał rozwiązania po swojemu. Dlatego też życzę wam, siostry i bracia tu zgromadzeni, by umocnić się na drodze swojego życia łaską Bożą, modlitwą do Boga, ofiarowaniem swojego życia, swojej teraźniejszości i przyszłości. A Bóg, który jak wiemy jest najlepszym Ojcem, On chce naszego szczęścia, On chce naszego dobra. Nigdy nie będzie się cieszył z naszego nieszczęścia, bo będzie razem z nami nieszczęśliwy. Dlatego powstańmy teraz, aby oddać swoją teraźniejszość, swoją przyszłość, swoje losy pod opiekę Matki Bożej, pod Twoją obronę. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Stolico mądrości, wspomożenie wiernych, święty Janie Pawle II, święci nasi patronowie. Pan z wami, niech was błogosławi, prowadzi i umacnia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w radości do domu, przeżywajcie w spokoju serca tę noc i niech się wam aniołek na wiśni przyśni. Szczęść Boże.